co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o fenomenie polskiego państwa podziemnego. Pretekstem do tego naszego, do tej naszej rozmowy jest rocznica 14 lutego 1942 roku. Została powołana Armia Krajowa. Profesor Piotr Niemiński z Uniwersytetu Gdańskiego jest moim
gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie profesorze. Zajrzałem do tomu Armii Krajowej w dokumentach, tomu drugiego, no i oczekiwałem tam jakiegoś szerokiego elaboratu albo jakiejś dyskusji na temat tej zmiany, czyli przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Znalazłem bardzo lakoniczny projekt rozkazu składający się z 5 punktów rozkazu naczelnego wodza generała Sikorskiego do generała Grota Roweckiego. No i pojawia się tam tak naprawdę tylko i wyłącznie taka prosta informacja, że coś się kończy, coś się zaczyna. Czy to była zmiana jakościowa, którą powinniśmy jakoś przeanalizować? Czy to miało jakiś bardzo głęboki kontekst historyczno-polityczny, czyli te wydarzenia, które się dzieją wokół Polski, czy też na wschodzie naszego kraju, były tym, które wyjaśniały, co się takiego zdarzyło, że trzeba było powołać Armię Krajową? Czy to była tylko lepiej brzmiąca nazwa niż Związek Walki Zbrojnej?
I tak i nie, to na pewno lepiej brzmiąca nazwa to jest taki element propagandowy dość istotny. Natomiast tak, 42 rok to mamy powoli zmianę sytuacji na froncie wschodnim. Sowieci przestają ponosić druzgocące klęski. Ta wojna już nie zakończy się absolutnym zwycięstwem Niemców i opanowaniem Europy. Możliwe, że ta wojna w jakimś przewidywalnym czasie się skończy i trzeba będzie jakoś do tego pokoju przystąpić, trzeba będzie jakoś funkcjonować, trzeba będzie wyzwolić przede wszystkim państwo. Przypominam też, że funkcjonują już dwie armie. Polska armia na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, polska armia na wschodzie, zwana popularnie armia Anderson. W związku z tym trzecia siła zbrojna, najliczniejsza, chociaż najsłabiej uzbrojona, polska armia w kraju, czyli Armia Krajowa. To jest drugi jak gdyby element. Natomiast trzeci, no to też status weterana, kombatanta, żołnierza Armii Krajowej traktowani przez okupanta najpierw sowieckiego, niemieckiego, potem już tylko niemieckiego jako bandyci. W momencie, kiedy zostają żołnierzami armii, żołnierzami wojska, kiedy nadaje się im status kombatanta, alianci uznają ich za pełnoprawnych żołnierzy, no stają się jeńcami wojennymi w momencie schwytania, a zabicie ich to jest morderstwo w świetle prawa wojennego. W związku z tym to też wielowątkowo, myślę, że należy traktować.
Jak patrzymy na to, czym był Związek Walki Zbrojnej i czym była Armia Krajowa, to ja jednak powiem, że ważną zmianą, taką jakościową, była znacznie większa autonomia Armii Krajowej w stosunku do Związku Walki Zbrojnej, szczególnie w tym okresie jeszcze wcześniejszym. Odnoszę takie wrażenie, że jednak ZWZ, a przedtem Służba Zwycięstwa w Polsce, znacznie bardziej były kierowane z zewnątrz, czyli pierw z Francji, a potem z Wielkiej Brytanii, tymczasem Armia Krajowa jest podmiotem znacznie bardziej autonomicznym. Czy ja coś źle myślę?
Służba Zwycięstwa Polski to może nie, bo rzeczywiście ona funkcjonowała autonomicznie, niezależnie, była nieuznawana przez rząd polski generała Sikorskiego. Natomiast ZWZ zdecydowanie tak, miał być ręcznie sterowany przez Sikorskiego poprzez generała Soskockiego z Francji, a potem z Wielkiej Brytanii. Kiedy to okazało się nierealistyczne, oddano część władzy też wtedy jeszcze nie wymyślono do końca, jak to będzie funkcjonować, komendantowi głównemu Związku Walki Zbrojnej, którym został generał Sefardowecki. Natomiast z czasem ta autonomia się zwiększa z prozaicznego powodu. Ten człowiek, komendant główny ZWZ, a potem Armii Krajowej, zaczyna kierować już bardzo realną siłą, nie tylko militarną, ale też polityczną. Zaczyna kierować bardzo istotną, ważną siatką dla istnienia i dla przyszłości niepodległości Polski. Także ta autonomia jest czymś naturalnym.
No to w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tle politycznym. No bo to jest też taka kwestia, że z jednej strony mamy państwo polskie, którego kontynuacją jest rząd na uchodźstwie. Mamy kontynuację państwa polskiego, którym stanie się polskie państwo podziemne. No ale to się wszystko zaczyna w zupełnie innej sytuacji. Wspomnieliśmy o Służbie Zwycięstwa w Polsce, o tym, że tak naprawdę to wszystko, co nas spotyka po wrześniu 1939 roku odbywa się też w wielkim sporze pomiędzy Polakami na temat po pierwsze przeszłości, tego wszystkiego, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, ale też i w takiej wielkiej dyskusji, jak to ma wyglądać no, teraz i w przyszłości. Czyli no, główny spór to oczywiście obóz Sikorskiego, sanacja, ale tak naprawdę tych płaszczyzn tego sporu jest bardzo dużo. Zaraz po klęsce Polski w 1939 roku, też na zasadzie trochę szoku, właściwie wszystkie inicjatywy niepodległościowe, podziemne, zbrojne czy polityczne, no też przybierają bardzo wyraźnie barwy polityczne.
Tak, tylko że z jednej strony bym się zgodził, faktycznie. Ten spór istniał do 1939 roku i potem też. Bez wątpienia wizja przyszłości Polski była przeróżna. Te środowiska polityczne od PPS-u do Stronnictwa Narodowego miały naprawdę konglomerat myślenia, jak Polska ma wyglądać. Natomiast ewenementem jest jednak ten październik, listopad, grudzień 1939 roku, kiedy to zdecydowana większość środowisk politycznych naraz zaczyna się jednoczyć. Naraz uznaje, że niepodległość Polski jest czymś ważniejszym. Przy jednym stole w podziemiu siadają przedstawiciele Stronnictwa Narodowego i PPS-u, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy, ale też sanacji. Ja takim, może to jest ewenement na skali późniejszego polskiego państwa podziemnego, ale na Wileńszczyźnie w grudniu 1939 roku wszystkie bez wyjątku, od nazwalibyśmy ich dzisiaj skrajnie prawicowych, czyli od ONR-u, aż do skrajnie lewicowych, czyli PPS-u, lewicy ocierających się wręcz o komunizm, środowiska wspólnie nawiązały współpracę, stworzyły Radę Polityczną przy dowództwie województwem SZP i wspólnie zaczęło działać. Podporządkowano dowódcy politycznemu SZP pod względem taktycznym wszystkie organizacje podziemne, które powstały. One z czasem oczywiście dochodziły nowe, bo tych organizacji jest dużo. To nie jest tak, że się ogłasza w radiu, że z dniem jutrzejszym proszę się zgłosić i zjednoczyć, tak? To jest oczywiście cykl, który przez wiele miesięcy trwa, wiele lat trwa, natomiast bez wątpienia to jest ewenement. Czyli, no dobrze, mówiąc tak szumnie, Polacy w obliczu niebezpieczeństwa potrafią się jednoczyć wbrew swoim antypatiom politycznym.
No dobrze, to w takim razie Armia Krajowa to jest taki punkt zwrotny w tej historii jednoczenia się? Czy to jest po prostu kulminacyjna faza? Bo tak naprawdę ten proces jednoczenia się dalej trwa. On trwa właściwie aż do wiosny 1944 roku i też nie do końca jest zakończony.
On miał być punktem zwrotnym. Armia Krajowa jest jedyną siłą zbrojną na terytorium państwa polskiego, której należy się całkowicie podporządkować. I to jest argument, który służy do dalszego jednoczenia. Natomiast tego zjednoczenia nigdy do końca nie było. Podkreślam, że dwie dość duże organizacje no do końca nie uznały Armii Krajowej, działały samodzielnie. Mówię oczywiście o Narodowych Siłach Zbrojnych, które może nie były w tej drugiej odmianie, tak zwanej NSZ II, nie były może zbyt liczne, ale bez wątpienia dobrze zorganizowane. I bataliony chłopskie, które bardzo licznej liczbie oddziałów i konspiracji nie uznały Armii Krajowej, działały poza strukturami, działały jako samodzielne organizacje. One też, no, można powiedzieć, formalnie wchodziły w skład polskiego państwa podziemnego.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do tego 1942 roku, bo wspomnieliśmy o tym, że wydarzenia polityczne na wschodzie są tymi, które o wielu sprawach decydują. Stawiają przed nami bardzo trudne pytania dotyczące przyszłości państwa, czyli te scena pojawiają się w tych rozważaniach dokładnie wokół tego momentu powołania Armii Krajowej, scenariusze tego, jak będzie przebiegała ta wojna. I mówiąc najkrócej, kto nas wyzwoli, bo to jest to bardzo ważne pytanie polityczne, które się zaczyna już stawiać w tym 1942 roku. Choć jak czytam te depesze, to też bardzo ważnym elementem jest to, że pomiędzy tym latem 1941, a choćby tą datą powołania Armii Krajowej w lutym 1942 roku, no widać też ogromną reorientację naszego wysiłku podziemnego, bo co by nie powiedzieć, do czerwca 1941 dla ZWZ-u i dla ogromnej części Polaków Związek Sowiecki jest jednym z dwóch naszych okupantów.
Gdy tak, tymczasem bez wątpienia.
W tych depeszach widać ogromne polityczne przekierowanie polskiego działania podziemnego też na rzecz tego sojusznika naszych sojuszników, a potem przez chwilę wręcz sojusznika, jakim jest Związek Sowiecki. Widać ogromną ilość depesz wzywającej do wysiłku wywiadowczego na wschodzie, do przekazywania tych informacji do Londynu i via Londyn w domyśle do Moskwy. Zresztą niezwykle ciekawą depeszę spotkałem tuż obok tej informacji o powstaniu Armii Krajowej. Tak. Taką depeszę generała Sikorskiego do generała Grota Roweckiego, który mówi: po powrocie z Rosji stwierdziłem z wielką radością wspaniałe wyniki, jakie pan generał osiągnął w pracy prowadzonej w warunkach tak tragicznych. I tu jest ogromna, jakby to powiedzieć, podziękowanie, jak rozumiem, za ten wysiłek związany z no, tym wschodnim kierunkiem. To jest trzęsienie ziemi polityczne i wojskowe dla ludzi polskiego podziemia?
Polityczne, wojskowe, ale przede wszystkim społeczne. Proszę pamiętać, że społeczeństwo do 1941 roku, nie tylko na Kresach Wschodnich, ale również generalnej guberni czy gdziekolwiek indziej, miało świadomość, że jest to okrutny okupant, tak? Do sprawy Katynia, która jak gdyby po raz kolejny przeorientowała polskie myślenie, tak? Ten okres 1941-1942, początek 1943 roku, to jest olbrzymie przełamanie się, zaczęcie myślenie o kierunku wschodnim już nie jako tylko i wyłącznie wrogu, ale takim wrogu, który może być nam sprzyjający, tak? To jest rzeczywiście sojusznik naszego alianta albo wróg, który może działać na naszą korzyść. Drugi element, tutaj mamy jak gdyby organizację Wachlarz, która cieszy się też poparciem i ci ludzie jedą walczyć na Kresach Wschodnich w interesie Armii Czerwonej do niedawno okupanta. I drugi taki element, myślę, że dość istotny w tym okresie, to myślenie o Związku Sowieckim jako do tej pory elemencie tylko represyjnym, a w tym momencie jako czynniku też i politycznym.
To jest bardzo wyraźne, no bo pojawia się no te dwa scenariusze. Ten scenariusz trochę kopiujący wydarzenia roku 1918, czyli takie przekonanie, że ofensywa niemiecka, która zajęła ogromne obszary Związku Sowieckiego, to jest jakby pewnym elementem trwałym i tak naprawdę to zwycięstwo na Zachodzie da Polsce niepodległość i że pojawi się ten podobny czynnik jak w roku 1918, z tym, że Polska odzyskiwać będzie tak. niepodległość swoim własnym wysiłkiem w sytuacji, w której Niemcy będą panowały nad dużymi obszarami Europy Środkowo-Wschodniej, ale tak naprawdę ulegną aliantom zachodnim tam na froncie zachodnim. To był ten pierwszy scenariusz, taki no, bardzo wyraźnie kopiujący wydarzenia sprzed 20 lat.
No, na czym się trzeba było wzorować.
To prawda. I drugi taki, że jednak zaczęto dopuszczać, szczególnie po no, tych wiadomościach, które docierają do Polski w grudniu i styczniu roku 1941-1942, że Sowieci są jednak czynnikiem, który nadal pozostaje w grze i że to być może ofensywa sowiecka dotrze pierwsza do Polski.
No, 42 rok, początek, to może jeszcze nie z prozaicznego powodu. Wkrótce potem będzie ofensywa na południu, na Stalingrad i tak naprawdę w tym momencie w świecie raczej myślano o tym, że Związek Sowiecki upadnie. Ten pierwszy rok uważano, że tradycyjnie zima zatrzyma Niemców i tak się rzeczywiście stało. Natomiast bez wątpienia od początku 43 roku mamy bardzo wyraźny zwrot na wschodzie i wtedy bierzemy pod uwagę, że Związek Sowiecki może pokonać Niemcy. I teraz pytanie, co dalej? Czy dojdzie tylko do swoich granic przedwojennych? Czy może zajmie część ponownie ziem polskich? Czy może ruszy dalej, aby pokonać Niemcy i zajmie również i Niemcy? No i te plany, co dalej? Trzeba było modyfikować, już nie można było wzorować tego na roku 1918, na plebiscytach, na Armii Ochotniczej Wielkopolskiej, na Radzie Regencyjnej, trzeba było w jakiś inny sposób do tego podejść. Stąd też ta modyfikacja Armii Krajowej i taka duża władza przekazana Roweckiemu i komendantowi głównemu Armii Krajowej na terytorium kraju.
Choć ja na jakby być poparcie swojej tezy, że już wcześniej o tym myślano, otworzyłem sobie taką instrukcję dla dowódcy krajowego, która powstała w 1942 roku, wysłana 8 marca, mówiąca o tych dwóch hipotezach. I oczywiście jest powiedziane, ta hipoteza pierwsza, czyli że Niemcy będą zwycięzcą na wschodzie, ale takim niekompletnym, czyli okupują duże obszary.
Tak, rozwiązują. rozwodnią się jak gdyby,
tak,
będą.
Tak. Mhm. Uznaje się ją jako hipotezę bardziej prawdopodobną, ale istnieje tutaj wyraźnie potwierdzenie. Hipoteza druga, Rosja skutecznie wstrzymuje wiosenną ofensywę niemiecką, mówimy o ofensywie 1942 roku, po czym przechodzi do kontrnatarcia na wielką skalę, w wyniku której następuje pobicie Niemców i wkroczenie wojsk rosyjskich w głąb Niemiec częściowo poprzez Polskę. Rozstrzygnięcie mogłoby wówczas nastąpić na jesieniu roku bieżącego, czyli założenie, że ofensywa sowiecka może tak naprawdę rozstrzygnąć wojnę już w roku 1942. Zupełnie inaczej się to potoczyło, w sensie...
Proszę popatrzeć, od czerwca do grudnia, jak daleko Niemcy zaszli, dlaczego od grudnia do czerwca Sowieci nie mogą wrócić z powrotem.
To prawda. I co ciekawe, tam taka jest teza, która notabene pokazuje, jak bardzo trudne dla Polski były te następne 3 lata, w sensie takim politycznym. Byłaby to hipoteza, gdyby ta hipoteza się sprawdziła, nie mamy żadnych szans czynnego przeciwstawienia się wkraczającym do Polski w pościgu za Niemcami wojskom rosyjskim. Odbudowa państwa i tworzenie polskich sił zbrojnych w kraju będzie miało wówczas miejsce tylko przy wykonaniu z dobrą wolą przez Rosję przyjętych zobowiązań i nacisku ze strony aliantów. To bardzo ciekawe zdanie w kontekście tego, co realnie stało się w roku 1944-1945.
No tak, podchodzimy do Rosji Sowieckiej naprawdę z dużą dozą nieufności. Wcale nie jesteśmy pewni, czy Stalin będzie dotrzymywał danych słów albo podpisanych traktatów. Wprost przeciwnie. Jesteśmy prawie przekonani, że będziemy musieli wymusić na nim tego typu deklaracje i zachowania.
Choć z drugiej strony całą pewnością można powiedzieć, że ta Armia Krajowa w 1941 i 1942 roku działa bardzo wyraźnie na korzyść Związku Sowieckiego i jego wysiłku zbrojnego, co jest takim gestem ze strony, jak rozumiem, rządu polskiego na uchodźstwie, pokazującej lojalność współpracy z nowo pozyskanym formalnym aliantem.
Tym bardziej potem jest szok, kiedy okazuje się, że nasi alianci są nielojalni w stosunku do nas, czego efektem jest Teheran i Jałta. I to jest taki szok psychologiczny. My jesteśmy lojalni za wszelką cenę, a wy pozostawiacie nas samych.
Dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co dzieje się w nie tylko w 1942 roku, ale co dzieje się w tych następnych latach, czyli tego... No jednak takiego modelu funkcjonowania tego podziemia, które jest dużo szersze niż tylko ten czynnik wojskowy i polityczny. Bo jest to także ten czynnik bardzo wyraźnie państwowy, czyli tu podziemne sądownictwo, bardzo wyraźnie czynnik edukacyjny, czyli to, co w sytuacji, w której aż na 5 lat tak naprawdę mamy do czynienia z próbą wynarodowienia Polaków i jakby pozbawienia ich edukacji, co było bardzo wyraźnym elementem polityki niemieckiej na terenach polskich, podziemne państwo podejmuje ten wysiłek.
No mamy, jak gdyby widzimy to polskie państwo podziemne, ten fenomen przez te właśnie tajne nauczania czy sądy, ale tak naprawdę to polskie państwo podziemne funkcjonowało w każdym zakresie. To było również Ministerstwo Infrastruktury zajmujące się drogami i mostami, zajmujące się analizowaniem, które mosty zostały zniszczone, które zostały odbudowane, które Niemcy, budując takie komunikacyjne, zbudowali na nowo, jaką mają nośność, jak się przydadzą w państwie polskim. Przygotowano w podziemie nawet projekt budżetu na kolejny rok po ewentualnym zwycięstwie, tak? Ministerstwo Skarbu coś takiego opracowało. W związku z tym to państwo funkcjonowało w każdej możliwej sprawie, również i administracyjnej. Mamy wojewodów, mamy starostów, mamy wójtów, mamy w końcu sołtysów podziemnych, którzy budują tą strukturę administracyjną, de facto zarządzającą społeczeństwem, ale co najważniejsze, uznawaną przez społeczeństwo.
No to dobrze, jest to właśnie, gdy mówimy o tym uznawaniu przez społeczeństwo, na ile to było tak, że te właśnie próby jednoczenia, te próby budowania tej struktury od Służby Zwycięstwa Polskiej przed Związek Walki Zbrojnej po Armię Krajową były docenione i w jakim, słowo procencie jest bardzo ryzykowne w historiografii, bo nie mamy tych socjologicznych instrumentów co do przeszłości. W jakiej skali były to elementy rozumiane, doceniane, zauważane i rzeczywiście wpływające na społeczeństwo mieszkające w generalnej gubernii, a potem także na tych terenach wschodnich, które znalazły się pod niemiecką okupacją.
Powiem tak, rzeczywiście nie mamy żadnych możliwości warsztatu, żeby to dokładnie przeanalizować. W związku z tym trzeba generalizować. Powiem tak, w znacznej mierze. W znacznej mierze społeczeństwo uznawało polskie państwo podziemne. No chociażby taki prosty przykład. Hasło, że nie należy pracować nadmierną gorliwością dla okupanta, znane jako pracuj jak żółw, było popularnie uznawane, tak? Tylko świnie siedzą w kinie, tak? Kolejne hasło, które no, odbiło się szerokim ochem w społeczeństwie. Dalej, pomoc dla społeczeństwa. Wszędzie powstawały, nawet w małych miejscowościach, stołówki z bezpłatnym wyżywieniem dla osób potrzebujących. Schroniska dla uchodźców wojennych, tak? Pomoc materiałowa, czyli odzież, różnego rodzaju sprzęty gospodarstwa domowego, które były potrzebne pogorzelcom, na przykład po wojnie 39 roku, czy po późniejszych bombardowaniach. To wszystko funkcjonowało. I to funkcjonowało. Ludzie zdawali sobie sprawę, że nie powstaje to same, że jest to koordynowane przez kogo? Przez naszych z podziemia. W związku z tym to podziemie rzeczywiście było w świadomości mocno zakorzenione.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Piotr Niewiński, że rozmawiamy o Armii Krajowej i o fenomenie polskiego państwa podziemnego. Za kilka minut wracamy do naszej rozmowy. No spróbujemy też porozmawiać o ważnych czynnikach związanych z pewną dynamiką funkcjonowania tej Armii Krajowej i tego, jakie cele wojskowe i polityczne ona sobie stawiała.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o Armii Krajowej. Moim gościem profesor Piotr Niewiński. Panie profesorze, czy my trochę nie przesadzamy z tymi ocenami dotyczącymi Armii Krajowej? Zresztą odnoszę takie wrażenie, że jak patrzeć na niektóre takie narracje, które próbują wyjaśnić różne zjawiska, to wahamy się pomiędzy przekonaniem o omnipotencji polskiego podziemia, po przekonanie, że na przykład na prowincji nie miało ono większego wpływu na dziejące się tam wydarzenia. Przypomnę takie dwa konteksty, które tu się pojawiają. To jest kwestia chociażby kwestii współudziału części ludności polskiej w zagładzie Żydów i drugi element, nie tak dawno wywołujący wielkie kontrowersje za sprawą jednej z książek, kwestia braku wsparcia dla Polaków na Wołyniu w ich walce przeciwko zbrodniom ukraińskim. To za każdym razem odnoszę takie wrażenie, w tych rozważaniach pojawia się kwestia nowego naszego przekonania o potędze Armii Krajowej i tego, że mogła, a nie wpłynęła. Powinna była, a nie zrobiła. Czy to trochę nie jest taka sytuacja, że my, będąc pod wrażeniem siły organizacji polskiego państwa podziemnego, trochę przesadzamy? No, Polska jednak była okupowana przez Niemców i nazistowskie Niemcy twardą ręką trzymały tych podporządkowanych sobie mieszkańców Generalnej Guberni, już nie mówiąc o terenach wcielonych do Rzeszy i terenów wschodnich.
My w ogóle generalizujemy, mówiąc o pewnych zjawiskach. Państwo. No, państwo ma wpływ na społeczeństwo, też iluzoryczny, można powiedzieć. No owszem, istotny. Nawet dzisiaj w wielu wypadkach część społeczeństwa jak gdyby nie do końca zgadza się z linią państwa, tak, aktualnie prowadzoną, i opiera się przeciwko temu, albo państwo nie ma istotnego wpływu na tą część społeczeństwa. Tak samo było wtedy. Natomiast fenomenem było to, że w ogóle takie struktury państwa powstały. I fenomenem było to, że społeczeństwo o tym państwie wiedziało, nie zawsze musiało wykonywać wszystko to, co państwo jak gdyby nakazało, no taka jest wola ludzka, tak? No ale miała przede wszystkim świadomość, że coś takiego istnieje. 1400 tytułów gazet wychodzących w podziemiu, wydawanych przez Polskie Państwo Podziemne, to jest chyba więcej niż obecnie wydawanych w Polsce. W związku z tym chociażby tutaj mamy radiostacje nadające, no faktem jest, że niewielu Polaków miało radia, żeby odsłuchiwać te radiostacje, ale nie mniej nadające dla społeczeństwa z okupowanej Polski, już nie powiem, radiostacja Błyskawica w Powstaniu Warszawskim, tak? Czy Wolność na Wileńszczyźnie. Natomiast to wszystko miało istotny wpływ. Państwo wpływało na świadomość społeczną, kierowało nim, żeby na przykład nie poszło na współpracę z okupantem jednym czy drugim, żeby było wierne państwowości Polski, żeby miało świadomość, że to państwo się kiedyś odbuduje, tak jak w 18 roku.
Choć tutaj ważnym elementem, jeśli chodzi o państwowość, jest ten element egzekucyjny, a on jednak, co by nie powiedzieć, był tutaj podzielony i to też w nierównej formie pomiędzy te struktury podziemnego państwa i trwającej wciąż okupacji.
Tak, no policja była okupacyjna, czy milicja komunistyczna, czy policja Prusja podporządkowana władzom niemieckim, nazistowskim. Natomiast rzeczywiście, jak gdyby dualistycznie była też policja podziemna. No tutaj tak mówię w cudzysłowie oczywiście, bo był to Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czy Korpus Bezpieczeństwa, zależy jak to organizacje, o której mówimy. Były to sądy kapturowe, czy sądy specjalne. Były to w końcu jednostki KDW wykonujące wyroki na obywatelach, nie mówię na okupancie, na generale Francu Kuczerze, tak, bo to jak gdyby okupant, do którego się strzelało, natomiast wrogi żołnierz, natomiast na obywatelach polskich, którzy na przykład kolaborowali z okupantem i donosili, szkodzili ludności polskiej, więc rzeczywiście ten dualizm był i to jest też umiejętność grania w tym dualizmie, umiejętność wykorzystania tego dualizmu, umiejętność usadowienia ludzi istotnych w granatowej policji właśnie, chociażby tak, czy w innych instytucjach państwa okupacyjnego, żeby również działały na rzecz polskiego społeczeństwa.
Choć myśmy mieli wzorce, przypomnę, że polskie państwo podziemne powstaje też w okresie chociażby powstania styczniowego.
Tak, i to bez wątpienia jest wzorzec.
POW w czasie I wojny światowej w bardzo wielu rolach odgrywało podobną rolę. Co prawda było to też pewne decentralizowanie odpowiedzialności za różne rzeczy. Częścią rzeczy, co dość oczywiste, zajmowały się wtedy organizacje jawne, no bo one mogły w warunkach innego typu okupacji w latach 1915-1918 spełniać swoje role, zupełnie niemożliwe pod okupacją niemiecką.
Ja też zwrócę uwagę na to, że ten fenomen polskiego państwa podziemnego ma swoje korzenie historyczne, ale to nie jest tylko i wyłącznie jedyne tłumaczenie. No, popatrzmy sobie na komunistów w Wietnamie, na Kuomintang, na te działalność Wietnamczyków, którzy chcą stworzyć podziemne komunistyczne państwo. De facto to się im się nigdy nie uda. Polskie państwo podziemne jest jedynym państwem podziemnym w XX wieku, w XXI wieku póki co i w wcześniejszych okresach. To nie jest tylko historia, to jest też umiejętność stworzenia takiej struktury, która skutecznie działa.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze do tego politycznego i wojskowego celu, który stawia sobie Armia Krajowa. No w oczywisty sposób jest to przywrócenie polskiego państwa, a z drugiej strony prowadzenie tej bieżącej walki z wrogiem, bo to też bardzo ważne.
Związek Odwetu, a później KDW, którzy prowadzą, organizacja Wachlarz, który prowadzą bieżącą walkę z wrogiem, odciągając znaczną część sił niemieckich przede wszystkim z frontów, informując, prowadząc działalność wywiadowczą, prowadząc tak naprawdę działalność, która angażowała dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy nawet momentami obywateli państw okupacyjnych do walki z polskim państwem podziemnym. No to była rzeczywiście istotna pomoc. Natomiast podstawą była niepodległość Polski. Podstawą było przygotowanie armii do tego, żeby ta armia o tą Polskę wywalczyła. I w dalszym ciągu podkreślam, myśmy mieli tylko jeden wzór 18 roku. Czyli Niemcy się rozpadają, dochodzi do jakichś negocjacji rozejmowych, może już pokojowych i w tym momencie polska armia, tak jak kiedyś powstańcy wielkopolscy, rozpoczynają powstanie zwycięskie, które pozwoli wypędzić okupanta ziem polskich i odtworzyć państwo polskie. To jest ta wizja, która jest najbardziej wyraźna.
Odnoszę wrażenie, panie profesorze, że pan pokazuje pewną pragmatyczność polskiego działania w podziemiu, co nie zawsze jest modne. My co pewien czas patrzymy na to straszliwie, bym powiedział romantycznie, w przekonaniu, że po prostu strzelamy do wrogów i stawiamy im opór we wszystkich możliwych sytuacjach, nie bacząc na koszty, które ponosimy my, czy całość społeczeństwa.
Ale to właśnie jedno z drugim przenika się. Popatrzmy na film chociażby znany, Akcja pod Arsenałem, tak? Gdzie chłopcy, łamiąc de facto zasady polskiego państwa podziemnego, z romantyzmu, z przyjaźni, odbijają swojego przyjaciela, narażając się na straty, narażając na dekonspirację część siatki podziemnej. Także jedno z drugim przenika. To nie jest tak, że to jest organizacja czysto pragmatyczna, czy czysto romantyczna, natomiast też nie można tego wybierać. To jest bardzo skomplikowany proces, tak jak i dzisiaj państwo, też nie jest proste, tylko i wyłącznie urząd. To jest mnóstwo zazębiających się elementów, które tworzą sprawnie działający organizm. Ten organizm potrafiliśmy w podziemiu stworzyć. I to jest fenomen, który notabene, o którym się uczy i w szkołach w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, że Polacy stworzyli w czasie wojny nie ruch oporu, tylko państwo podziemne. u nas paradoksalnie do niedawna jeszcze funkcjonował ruch oporu w Polsce, tak? Z czasów komunistycznych, na historii się tego uczyłem. Dzisiaj już na szczęście uczymy o tym fenomenie państwa podziemnego.
Choć z całą pewnością powinniśmy pamiętać o tej pewnej dynamice, znaczy o tym, że zaczyna się to od różnego rodzaju prób działalności przeciwko obu okupacjom w 1939 roku, które być może zasługują na ów termin ruch oporu, a potem przekształca się to coraz bardziej w jednolitą strukturę, choć nie do końca zintegrowaną, która staje się tym polskim państwem podziemnym.
I też nie możemy powiedzieć, którego dnia to się stało, tak? Możemy powiedzieć powstanie Armii Krajowej, Rady Jedności Narodowej, tak? No, mianowanie wicepremierem, delegata rządu. Owszem, jakieś daty możemy postawić. Jest to proces płynny i tak naprawdę trudno go zdefiniować w tych sztywnych naukowych
narzędziach. No i też ze względu na to, że no, kolej rzeczy potoczyła się zupełnie inaczej niż te, no co by nie powiedzieć, dość optymistyczne przewidywania, to też nie zakończyło się tym końcowym sukcesem, który z całą pewnością puentowałby to, co działo się między rokiem 39 a 45.
Z tak dużym, wydaje mi się, z dość dużym uporem dowództwo Armii Krajowej, Leopold Okulicki do końca uważał, że jeszcze będzie szansa na to powstanie powszechne. Jeszcze trzymał tę wizję, że ta możliwość w 45 roku na początku gdzieś przyjdzie, tak? Natomiast kiedy przede wszystkim ogłoszono Jałtę, a trochę wcześniej już o tym wiedzieli nasi przywódcy polityczni, że ku temu idzie, no po prostu zdecydował się na zakończenie całości, nierozlewanie polskiej krwi w takiej formie, jaką to przewidziały władze polskie, walki o niepodległość z bronią w ręku, rozwiązał strukturę Armii Krajowej, uważając, dając ostatni rozkaz, że należy walczyć dalej, nie należy kapitulować. Natomiast forma walki w tej chwili będzie zależała od sytuacji w danym rejonie, środowisku i od tego, jak się potoczą dalej losy.
No dobrze, ale to w takim razie cofnijmy się do tych wydarzeń roku 41-42, czyli tego momentu powstawania Armii Krajowej. Moglibyśmy powiedzieć, że mamy w Europie takie dwa modele jakby, na trochę na dwóch końcach. Ten model polski, który jest taką próbą uzbrojenia społeczeństwa pod okupacją w instrumentarium państwowe, od właśnie tych elementów wojskowych po kulturę, po szkolnictwo. I taki model, który się w Polsce nie ziścił, czyli takiej próby powszechnego powstania i powszechnego oporu, który oczywiście wywołuje odwet, ale też ten odwet mobilizuje szerokie warstwy społecznego do zemsty i przeradza się to w taką palącą się ziemię. No przypomnę, że mamy do czynienia z Jugosławią, Jugosławia i obszarami, jest, które się tam dzieją, ale też mamy do czynienia z Białorusią, gdzie też doszło do czegoś takiego. To zresztą są obszary, na których bardzo trudno powiedzieć, że mieliśmy nawet dwie strony, bo mamy do czynienia z co najmniej kilkoma czynnikami podziemnymi i naziemnymi, które ze sobą wzajemnie walczą i w zasadzie można powiedzieć na masową skalę się mordują.
No tak, no polskie państwo podziemne też nie miało tylko jednego przeciwnika. Natomiast no bez wątpienia specyfika Jugosławii, ta olbrzymie straty, które poniosła ludność cywilna, no myślę, że bardzo słusznie postępiono, nie organizując tak powszechnych akcji dywersyjnych czy akcji partyzanckich zbrojnych. Podobnie na Białorusi kosztem ludności cywilnej. Natomiast polskie państwo podziemne miało przede wszystkim wizję ochrony polskiej ludności i walki o niepodległość. Pytanie, co było ważniejsze, co było istotniejsze. Czy walka o niepodległość za wszelką cenę, nawet kosztem znacznej części krwi polskiej ludności, czy ochrona polskiej ludności nawet kosztem niepewności niepodległości. To jak gdyby cały czas walczyło, to też było czynnikiem w polityce rządu polskiego, czy delegaturze rządu na kraj. To wszystko gdzieś tam funkcjonowało. Wybrano drogę moim zdaniem pośrednią, chyba najbardziej słuszną i najbardziej dzisiaj ocenianą pozytywnie.
Choć z drugiej strony trzeba powiedzieć, że było to zadanie właściwie niewykonalne, czego najlepszym dowodem
dzisiaj
jest...
Dzisiaj wiemy, że było niewykonalne.
Tak, znaczy, bo przypomnę te dwa wydarzenia, o których już trochę wspomniałem, czyli odbywający się na polskich obywatelach żydowskiego pochodzenia Holokaust, któremu w żaden sposób podziemie nie było w stanie pewnie w tej skali się
dzisiaj wiemy, że nie było tak naprawdę w stanie przeciwstawić się w żaden sposób, tak? Ani zbrojnie, ani politycznie.
I ten wątek związany z Wołyniem, który też był bardzo trudny z punktu widzenia tej możliwości przeciwstawienia się.
Tak, no ale też zapominamy o Zamojszczyźnie wcześniej, tak? Zapominamy też o niebezpieczeństwie Litwy i Wileńszczyzny w pewnym momencie. Także te walki wewnętrzne na dawnych ziemiach polskich związanych z mniejszościami narodowościowymi, z tą stratą, pytaniem, czy walczymy o wszystkich obywateli polskich, czy walczymy tylko o naród polski, jak w pewnych momentach zaczęto o tym mówić, czy ważne będzie wizja, tak od czego zaczęliśmy, wizja przyszłego państwa polskiego, narodowego, takiego jednolitego, czy będzie jednak wielokulturowego, szerokiego, to jak gdyby się cały czas toczyło i plątało w tym polskim państwie podziemnym.
To dobrze, to w takim razie wróćmy do tego przypadku, który pan przypomniał, czyli na przykład Kuczery. Czy to nie było też tak, że polskie podziemie próbowało prowadzić pewną grę z okupantem, czyli mówiąc na zasadzie takiej, my zdajemy sobie sprawę, że jesteście od nas silniejsi, że możecie stosować na masową skalę represje, ale kiedy te represje osiągają pewien próg, my gotowi jesteśmy zadać wam bardzo celny i bardzo spektakularny cios?
Nie, to nie jest nawet gra, to jest jak gdyby oczywista działalność społeczna, polityczna, tak? Wskazuje wyraźnie, że za pewne zbrodnie przekraczasz pewną granicę, dochodzi do sytuacji, w której następuje odwet. Zamach na Franca Kuczera jest takim rodzajem odwetu, ale też rodzajem odwetu jest po spacyfikowaniu, wysiedleniu i wymordowaniu ludności Zamojszczyzny, no brutalny atak na kolonistów niemieckich, wymordowanie 800 z nich i de facto zatrzymanie dalszy sposób mordowania polskiej ludności, wysiedlania jej, wstrzymania tej pacyfikacji, eksterminacji Polaków przez Niemców. Podobnie zachowania miały być na Wołyniu, tak? Gdzie polskie oddziały de facto, to nie jest tak, że stały bezczynnie, one de facto ruszyły na pomoc Polakom, ruszyły też w odwecie palić wioski ukraińskie na zasadzie: pamiętajcie, że każda zbrodnia spotka się z odwetem z naszej strony. To jest taka retorsja, tak? Forma, która jest bardzo skuteczna skądinąd.
Choć jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy moralnej, to w oczywisty sposób, jakby to powiedzieć, mamy z tym kłopot.
Tak, mamy z tym kłopot. Tak samo jak propozycja, bardzo oficjalna propozycja polskiego podziemia i rządu polskiego do władz zachodnich, żeby bombardowały Niemcy, aby powstrzymać zagładę Żydów w obozach koncentracyjnych, aby mordowały ludność cywilną niemiecką pod wyraźnym hasłem: każdy Niemiec za każdego obywatela polskiego czy francuskiego narodowości żydowskiej zamordowanego w obozie zagłady. No to też jest dzisiaj trudne do wytłumaczenia. Ta ludność i tak ginęła w ramach nalotów terrorystycznych, natomiast miał być to taki wydźwięk propagandowy.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, czym było podziemie, bo to jest też ważny element. Znaczy, z całą pewnością mówimy o tej skali mobilizacji polskiego społeczeństwa w ramach tego państwa podziemnego, ale też miejmy świadomość, że był to ułamek procenta, jeśli chodzi o ogół polskiego społeczeństwa.
No, ułamek procenta nie, to był, jak tam gdzieś kiedyś obliczano, 1,3% całego społeczeństwa faktycznie, ale też
Jeden ułamek,
tak. Ale też i dzisiejsza Armia Polska to jest ułamek polskiego społeczeństwa, jeszcze mniejszy. Przypominam, że dzisiejsza armia jest poniżej 100 tysięcy, a wtedy polskie państwo podziemne miało 500 000 zaangażowanych ludzi. Natomiast wartość jest bardzo istotna. Dzisiaj pracuje się dla pieniędzy, pracuje się dla zaszczytów, natomiast wtedy ta praca w polskim państwie podziemnym zagrożona śmiercią, wielkimi, gigantycznymi karami dla działających i dla całej rodziny, no była działalnością ochotniczą, dla idei. I to jest ta wartość. Ci ludzie to ideowcy, więc mamy ten element romantyczny, walczący o niepodległość w sposób pragmatyczny, żeby jak najmniej ofiar społeczeństwo polskie poniosło, tak? Więc te elementy są wyraźnie widoczne. 500 000 ochotnicza armia. To jest rzadkość.
Choć ja myślę, że warto, żebyśmy podkreślili też ten aspekt, w którym można powiedzieć o tym, że pewnie warto to powtarzać wielokrotnie, bo wydaje mi się cały czas, że duża część tych młodszych pokoleń zgubiła już ten kontekst, że mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo trudno oddzielić w tego typu okolicznościach, jakim była okupowana Polska, ten front, na którym są ci zaprzysiężeni żołnierze, od tego miejsca, w którym się po prostu żyje i próbuje przetrwać. Tego, że nie można oddzielić mnie, czyli tego zaprzysiężonego żołnierza, od mojej najbliższej rodziny, która jest równie zagrożona przez represję okupanta.
Sąsiadów, tak.
Właśnie, całej masy spraw, które w tych okolicznościach są znacznie trudniejsze dla tego pół miliona polskich żołnierzy podziemia.
Trudno, raz jeszcze podkreślę, wepchnąć sobie w jakieś ścisłe ramy definicyjne. Polskie państwo podziemne było zjawiskiem. Jako zjawisko jest trudne do zdefiniowania. To polskie państwo podziemne działało na bardzo wielu frontach, działało z bardzo różnych powodów, działało też w bardzo różny sposób. W związku z tym, gdziekolwiek tak naprawdę nie sięgniemy w okresie wojennym w okupowanej Polsce, do tego polskiego państwa podziemnego trafimy tak czy owak. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy żołnierzem jest tylko osoba, która nosiła sobą z broni strzelała, bądź mundur jako partyzant, czy żołnierzem jest sanitariuszka, bądź nawet zwykła aptekarka, która w aptece po cichu ewidencjonowała leki zgodnie z poleceniem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia na przyszłość, na okres powojenny bądź ewentualnego powstania, tak? Była też przygotowana, zabezpieczona część leków, że w sytuacji W, kiedy miała być wybuch powstania, te leki miały być, że tak powiem, zarekwirowane z apteki niemieckiej, tak? Na potrzeby powstańców. W związku z tym pytanie. Ona nigdy nie składała przysięgi. Ona dostała takie po cichu polecenie od kogoś, kto był w polskim państwie podziemnym zaprzysiężony. Też była. Pół miliona zaprzysiężonych ludzi, a do tego pewnie 2, 3, 4 miliony ludzi zaangażowanych, kilkanaście milionów ludzi uznających polskie państwo podziemne, można powiedzieć niemal większość społeczeństwa funkcjonująca zgodnie ze wskazówkami.
Przypominam, że moim dzisiejszym gościem był profesor Piotr Niwiński. Rozmawialiśmy o polskim państwie podziemnym, o Armii Krajowej, której rocznicę powołania w ostatnich dniach żeśmy obchodzili. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
A teraz zapraszam tradycyjnie na naszą audycję Historycznie Zakręceni. Tym razem o muzealniku z Gdyni, który interesuje się bardzo szeroko historią. Od starożytności przez bitwę pod Oliwą w XVII wieku.